Sponsorem audycji są Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Między nami zwierzętami. Audycja o ludziach i zwierzętach. Zaprasza Małgorzata Nabel-Dybaś.
To nie jest, co prawda, ostatnia środa miesiąca, ale przedostatnia i w dodatku taka bardzo świąteczna. Dlatego dzisiaj, w Wigilii, zapraszam Państwa na reportaże z lasu. Bohaterem materiału, który powstawał na bardzo urokliwych terenach wokół Bronkowa, jest harcerz i leśnik Hubert Kniaś. Człowiek wielu pasji, który od zawsze był blisko przyrody, a jego leśną babcią jest, i to także bohaterka reportażu, pani Olga Kucharczyk, sołtys niezwykłej wsi Czeklin, która widnieje tylko na mapie. Hubert od 15 lat jest harcerzem, interesuje się popkulturą, literaturą fantastyczną i przede wszystkim chyba tajemnicami, które skrywa las. Odnajdywał w nim miejsca, które działają swoim niesamowitym klimatem na wyobraźnię człowieka. Stare buki, bobrowe tamy, okno w spróchniałym dębie, rosnącym w pałacowym parku przy wiosce Widmo. I to wszystko pojawiło się na mapie, którą Hubert przygotował i roboczo nazwał Poszukiwaniem magii w lesie, o bobrach, grze o tron i wiosce Widmo. Już za moment wszystko się wyjaśni. Ja chcę tylko jeszcze dodać, że ta mała ojczyzna Huberta Kniazia i sołtys Bronkowa pani Olgi Kucharczyk pełna jest takich miejsc magicznych, które odkrywaliśmy. Stary pałacowy park, krzyż we wiosce Widmo, obok cmentarz i daglezja, z której młodych pędów parzy się herbatę. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą. W lesie można odnaleźć naprawdę jeszcze wiele śladów historii. Słyszy Pan ciszę?
Na co dzień. To był jeden z większych plusów przy wyborze zawodu, żeby jednak właśnie uciec od tego hałasu. No ta praca, ten aspekt takiego spokoju i takiego nie zawracania sobie głowy tym szumem cywilizacyjnym, no to jest coś fantastycznego. No i on pozwala się skupić i pozwala znaleźć pewną taką magię w tym wszystkim. Nie można zapomnieć o tym, że mamy ten fantastyczny przywilej pracy w najlepszym możliwym miejscu, więc wydaje mi się, że żeby gdzieś tego zapału do pracy nie stracić, trzeba pamiętać, żeby się czasem zatrzymać, po prostu rozejrzeć, poświęcić te 3 minuty na to, żeby się ucieszyć z tego, że super, nie jestem w czterech ścianach, jestem w lesie, naokoło jest pięknie i bajkowo. Trzeba o to dbać, to pielęgnować, żeby to gdzieś tego nie stracić. A z drugiej strony zastanawiam się, czy będąc w takim miejscu, jesteśmy w stanie całkiem to z siebie wyprzeć, bo wiadomo, praca może być stresująca w danym momencie i człowiek się skupi na tym tak bardzo, no ale no nie jest w stanie wykasować tego piękna i przyrodniczego, ujmującego ducha, który tutaj cały czas nas otacza, także on się gdzieś do człowieka dobije i wystarczy jakaś chwila spokoju i ten zachwyt gdzieś sam przyjdzie, także no nie da się tego utracić, trzeba to po prostu umieć jakoś ze sobą pogodzić, żeby po prostu jedno napędzało drugie. Chyba w pewnym sensie jakieś przeznaczenie. Mama była harcerką, wielu jakichś jej przyjaciół było harcerzami, a ja też zawsze miałem jakiś taki zew tej przestrzeni, zew lasu, także kiedy tylko pojawiła się okazja i drużyna harcerzy zaproponowała, że można do niej wstąpić, no to no nie było siły, która by mnie tam zatrzymała. No i tak się zaczęło ta przygoda z lasem tak naprawdę.
Opracował mi pan cały plan.
Tak.
Ma pan taki zmysł organizatorsko-logistyczny?
Już ponad 15 lat jestem harcerzem i gdzieś tam działam, także
jeżeli pojawił się jakiś temat i można coś ciekawego powiedzieć, no to już od razu powstała cała wizja i możemy w tym kierunku zmierzać.
To gdzie w tej chwili pójdziemy?
Myślę, że zaczniemy od Bobrowych Tam, ponieważ to jest bardzo niesamowite, jak te stworzenia żyją, jak one sobie w przyrodzie radzą, co potrafią stworzyć. Myślę, że to jest jedna z takich ciekawszych tutaj tajemnic, które mogę pokazać.
Miejsce, w którym się znajdujemy, to jest dość urokliwy 3-4-metrowy strumień płynący przez las naokoło Buki Dęby. No i ślady bytowania bobrów. Wspaniałe zwierzęta, które dużo wnoszą. Wiadomo, tutaj chodzi o to zatrzymywanie wody, o te, że te tamy z jednej strony są dla nas pewną korzyścią, no a z drugiej strony naokoło widzimy dużo obiedzonych drzew, tak zwanych kredek, czyli tego, co zostało na ziemi. Po tym, jak dany bóbr upatrzył sobie drzewko, stwierdził, że to jest dokładnie ten wymiar, który potrzebuje, także wyciął i zabrał. Trzeba się z tym pogodzić, że ten bóbr też coś musi jeść, czegoś musi budować. Jego cykl bytowania opiera się na budowaniu tych tam żeremi. Także no, musimy się podzielić tym, co w lesie jest. My tu coś zasadzimy, one nam to wyniosą. Trudno, no taka przyroda.
Lubi pan dźwięk płynącej wody?
Myślę, że większość dźwięków przyrody no to jest coś, co mamy w sobie w jakichś takich atawistycznych odruchach, w takiej atawistycznej pamięci, że ta przyroda jest nam bliska i nas uspokaja. Dźwięk płynącej wody, tu może być proste skojarzenie po prostu z dźwiękiem padającego deszczu, co dla ludzi naturalnie powoduje uczucie spokoju, bo w czasie deszczu no, drapieżniki nie polują, są mniej aktywne. I to był dla człowieka pierwotnego czas odpoczynku. Dlatego myślę, że jest dalej gdzieś takie naturalne wspomnienie tego, że skoro ta woda gdzieś się przelewa, gdzieś te krople upadają, to znaczy, że jesteśmy bezpieczni i można się zrelaksować.
No, jeżeli gdzieś nas dzisiaj wytrzęsie, to teraz będzie taki fragment za chwilkę. Postaram się jakoś go łagodnie przejechać.
Ale muszę przyznać, że bardzo piękne tereny.
Buk jest w ogóle moim ulubionym drzewem. Uważam, że jest piękny sam w sobie. Dlatego no bardzo ciekawy jest jakby jego sposób zrzucania liści, że on będzie z tymi liśćmi stał przez całą zimę, bo dopiero na wiosnę nowe, które będą rosły, będą wypychały te stare. Także ten las najmniej tak wygląda mrocznie i nie są to same konary, które przez zimę tylko czekają na przyjście wiosny, tylko on zawsze ma swój klimat. W jednej porze roku jest jasnozielony, w drugiej ciemnozielony, teraz jest taki brązowo-pomarańczowy.
No i ten dywan z liści.
Myślę, że tu też warto było go po prostu posłuchać.
Ja najbardziej w buku lubię te oczy.
Tak. Moim zdaniem można szukać niesamowitości w trzech aspektach w lesie i to miejsce, w którym jesteśmy, to jest dla mnie taki aspekt najbardziej fantastyczny, taki wymagający tej wyobraźni. Gdybym miał to opisać, to dla tych, którzy oglądali Grę o Tron albo którzy czytali twórczość Martina, to w tym miejscu moglibyśmy spokojnie kręcić ogrody przy Winterfell, kiedy mamy pod nogami taki pomarańczowo-brązowy dywan z tych bukowych liści, naokoło potężne buki, które swoim wyglądem można w nich dojrzeć twarze, tak jak przy występującym w książce Czar drzewie. No i właśnie ta cisza, ten spokój i ta taka monumentalność tych ogromnych drzew, tego dachu z koron, który jest gdzieś tam wysoko nad nami i tej przestrzeni naokoło, no budują takie skojarzenie proszące się po prostu o umiejscowienie tutaj albo jakiegoś filmu fantazy, albo o zaproszenie autorów, niech tutaj tworzą książki, bo będą mieli inspiracji w każdą stronę bardzo dużo.
Nie jest łatwo opisywać przyrodę. Ona jest tak idealna.
Przyroda to jest coś, co trzeba nie tyle opisywać czy oglądać, co trzeba ją przeżywać. Trzeba dotknąć, trzeba się dać wchłonąć temu otoczeniu, temu, co się dzieje naokoło. Często ludzie mówią, że oni tego nie czują. Ja uważam, że to jest tylko kwestia znalezienia swojego sposobu na przeżywanie przyrody, że każdy może go w jakiś sposób znaleźć. Jeżeli ktoś ma więcej wyobraźni, to może odnajdywać po prostu gotowe sceny z filmów, z książek, z własnej wyobraźni. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce szukać tej magii, może szukać w tym, co przyroda tworzy. No, tak jak widzieliśmy bobry, które budują jakieś niesamowite konstrukcje. Możemy znajdywać drzewa o jakichś niesamowitych kształtach. No, przyroda może nas zaskoczyć swoją, powiedzmy to, pomysłowością. Możemy też szukać historii. W lesie jest jej pełno. Myślę, że możemy zaraz przejechać właśnie w takie miejsce, które jest bardzo fascynujące, bo jest to prawdziwa wioska widmo.
A pamięta pan nazwę tej wioski?
To jest bardzo ciekawa sprawa z tą nazwą, ponieważ jeżeli teraz wyjmiemy telefon i mamy ustawione, że pokazują nam pogodę dla danego miejsca, to telefon pokaże nam pogodę dla Czeklina. Jeżeli wpiszemy Czeklin w Google Maps, to wyznaczy nam drogę do tego miejsca. Jeżeli na geoportalu włączymy mapy i znajdziemy to miejsce, to zobaczymy tutaj jeszcze oznaczone miejsca, gdzie stoją domy. Jedyny problem jest taki, że jeżeli się teraz rozejrzymy, to tu niczego nie ma.
Zatrzymał się pan pod kapliczką. Kapliczka? Ławeczka to taki rozstaj. Na rozstajach dróg jesteśmy.
To było kiedyś centrum tej wioski. Kiedyś w tej okolicy była to największa wioska. Znajdował się tutaj pałacyk, dworek. Na początku XIV wieku należał on do bogatej niemieckiej rodziny, wokół której po prostu powstawały kolejne zabudowania. Najliczniej z zapisków, do czego da się dotrzeć, to czasy przedwojenne. Mieszkało tutaj ponad 200 osób. Funkcjonowało przedszkole, szkoła, był tu kościół, sklepy. Wioska generalnie żyła bardzo prężnie. Te, które zostały do tej pory naokoło wioski, to były naprawdę małe wioseczki w porównaniu z tym, jakiej wielkości był Czeklin, jak funkcjonował, ile tu było gospodarstw, zwierząt, pól naokoło uprawianych. Potem został tu założony czy zbudowany PGR. Również jakby wszyscy mieszkańcy wioski tutaj w nim pracowali, w nim działali. No i tak naprawdę wioska przestała istnieć równo z końcem tego PGR-u. Większość ludzi przeniosła się gdzieś w okolice miejsc, gdzie po prostu mieli gdzie pracować. No bo znajdujemy się w środku leśnictwa, w środku lasu. Tutaj w każdą stronę jest co najmniej 3-4 km do najbliższej wioski, najbliższej asfaltowej drogi. Także to wszystko się zwinęło. 20 lat temu ostatni dom, wszystkie cegły poszły na kościół wiosce obok i tak wioska zniknęła z mapy, a raczej z rzeczywistości, bo na mapach dalej została.
Ale widać, że ktoś tu bywa, bo kapliczka jest zadbana. Te ławeczki przed kapliczką pomalowane na zielony kolor.
No, kapliczka jest ostatnią zbudowaną pozostałością po tej wiosce, a prawda jest taka, że ciągle jeszcze żyją ludzie, którzy tą wioskę pamiętają i jest ona dla nich w jakiś sposób ważna, także tutaj kapliczka jest cały czas utrzymywana. Możemy za chwilę przejechać, porozmawiać nawet z panią, która tą wioskę dobrze pamięta. No taka żywa historia zawsze jest najciekawsza, bo to, co znajdziemy gdzieś w jakichś archiwach, czy obejrzymy zdjęcia, no to daje nam pewien pogląd, ale nie odda nam tego klimatu, tego nastroju w taki sposób, jak osoba, która w tym przebywała, w tym była.
To teraz oficjalnie dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A ja jestem Olga Kucharczyk, sołtys akurat Bronkowa.
Tak wypadło i Czeklina też.
Panie sołtysem Czeklina nieistniejącej wioski.
Tak, i Bronkówka, i Kołatki. Także mam całe... Proszę siadać, spokojnie. Przepraszam, że nie ma serwetki, ale o, nie wyprasowałam jeszcze.
Chodzę.
Zdarza się tu panią sołtys spotkać z córką, jak lasy przemierzają i muszę powiedzieć, że kondycyjnie to... Leśnicy są na trzecim miejscu. Najpierw jest pani sołtys z córką, potem sarny, a dopiero potem leśnicy.
Tak, chodzimy. Także naprawdę nie ma to. I czasami, właśnie nie czasami, jak już przychodzimy, to zachodzimy pod krzyż. A jak jadę sama sobie tam pod ten krzyż, jak to się mówi, to i mam świeczki. No i oczywiście zostaje ja i Pan Bóg i wtedy wszystkie moje potrzeby. Nie ma nikogo, mogę się wykrzyczeć, mogę się wy tego wyprosić, jak to się mówi, wszystko mogę wtedy, nie? Bo nie ma nikogo. Ja jestem, tylko ja i Pan Bóg na niebie i krzyż przede mną i ktoś tam. I teraz właśnie te ławeczki, bo tam dużo ludzi zaglądało i przez to się tam pojawiły te ławeczki, ten stoliczek z boku. Może krzyż stoi sam, ale nie sam do końca, nie? Może jakieś kawy zrobić? Ha?
Ile tu było rzeczy, bez kitu? Tu jest krzyż.
Tutaj jest krzyż i tutaj mamy rozstaje. Mm-hmm. A to wszystko to są budynki.
Gospodarstwa, tak. Tutaj gdzieś jest park. Tu jest strumień, który płynie przez park. Jego teraz już prawie nie widać, bo prawie wody w nim nie ma, ale widać w tamtych czasach musiał być istotny, skoro go zaznaczyli na mapie.
Jego, przepraszam, szklaneczka, ale sobie jakoś poradzimy tak szybciutko. Proszę. Pamiętam tą wioskę bardzo dobrze i miałam stamtąd kolegów, którzy chodzili razem ze mną do szkoły w Bronkowie. Nieraz sama chodziłam do nich, żeby sobie książki wypożyczyć, bo fajne książki mieli i można było sobie poczytać różne takie. No my mieliśmy bibliotekę, ale tam takie były, no były różne, były takie ciekawe, no różne były, o zwierzętach, o tam takie, no ciekawe, no po prostu ciekawe, jakieś tam życie pokazane, czegoś tam, no było takie po prostu ciekawe. I ten pan dyrektor, który tam był, to on tak troszkę tą wioskę jakby tak podniósł do góry, nie? Tak jak to się mówi, nie? On tam naprawdę i wtedy im sklep założył i to wszystko, oni tak fajnie sobie tam żyli, świetlicę mieli swoją. Była normalna wioska, były zabudowania, był pałac, mieli przedszkole tam, no mieli taki sklep, który sobie tam sami towar dowozili, mieli telefon jak na tamte czasy, mieli prąd, wszystko było. Były tam budynki gospodarcze, które trzymali sobie i krowy mieli i mieli także i konia, bo w latach 60 oni przyjeżdżali tu do nas do sklepu, mieli całe kosze i jaj, sprzedawali towar wymienny, jak to się kiedyś mówiło, nie? No i tak sobie ludzie żyli, nie narzekali, bardzo fajnie, oni się tam bardzo fajnie szanowali, ci ludzie, nie tak moim, tak jak ja patrzyłam z boku, to jak rodzina. Oni się naprawdę szanowali tam, ci ludzie. No tam było bardzo, bardzo fajnie, naprawdę, że było fajnie, no. No tak się stało, jak się stało, nie? Wszyscy wiemy, że potem przyszła ta nasza, jak to się mówi, no reorganizacja i tak zreorganizowali, że po prostu wioski nie ma. Kupiła to jakaś spółka i no i potem zaczęło się, bo jeżeli ktoś czegoś nie pilnuje, no to się zaczyna wyburzanie, nie? No i tak się stało, ten ukradł drzwi, tamten ukradł okno, no i się budynki niszczyły, nie? Aż w końcu, no i przepraszam, musieli to, no musiał się rozebrać, nie? Także no tak się stało, jak się stało, a szkoda. Szkoda, bo były naprawdę fajne, ładne domy. Dzisiaj to by ktoś to, jak to się mówią, z pocałowaniem rączki wziął. I by był szczęśliwy, naprawdę, bo się świat zmienił. Jest samochód, jest to. Nieważne, że on jest 3 km od asfaltu. Dojechałby. Ale jest cisza, jest spokój. Media są wszędzie, jak to się mówi, nie? I tam by też były, i prąd był, i wszystko było. No ale wszystko rozebrali, nawet ten transformator, co był tam kiedyś taki, jak to były po wioskach, też został rozebrany. Polskie nie przetrwały. A cóż dopiero niemieckie? Nie, nie przetrwały. Mamy historię w Polsce, w tym wszystkim. Czy nie miał się kto tym zająć? Czy ktoś tego, jak to mówią, nie podnosił to do rangi, że to jest historia, że to to, że to tamto? Jeszcze oni tam mieszkali, to już pałac był rozbierany. Już był rozbierany. Także nie wiem, na co to rozebrali, po co. Nie wiem, no nie da się historii zamazać, że się pałac rozbierze, to już się zapomni o wszystkim. No to chyba nie jest, nie? No, komu to na tym zależało? No nie da się, no co, te ruiny z ziemi mówią same za siebie, nie? Że co, krzyczą do nas, nie? Coście zrobili, bo taka jest prawda, coście zrobili z tym wszystkim.
To jest cmentarz jeszcze właśnie po niemiecki, kiedy te tereny nie należały do Polaków.
Tutaj chowano mieszkańców Czeklina.
Tak, tylko no to jest właśnie pytanie, których mieszkańców? No tutaj chowano tych mieszkańców za czasów, kiedy to mieszkały tutaj właśnie te rodziny niemieckie. Za czasów już późniejszego właśnie tego PGR-u i tak dalej, to ten cmentarz już wtedy nie funkcjonował. No myślę, że sam w ogóle fakt takiego cmentarza ukrytego w pewien sposób w lesie jest historycznie ciekawy. Niektóre drzewa są obrośnięte bluszczem od góry do dołu. No ma to taki klimat. Miejsce jest na tyle sugestywne, że w nocy musi być tu dość strasznie.
Widzę, że nikt nigdy nie zadbał o te ruiny. One po prostu odchodzą zupełnie w zapomnienie.
Ciężko tak naprawdę dojrzeć już jakieś nagrobki czy coś tego typu. Tak naprawdę zostały może ze 3 płyty jeszcze, które da się znaleźć. Ale bardzo wyraźnie to widać po ukształtowaniu terenu, po roślinności. Mniej więcej można wypatrzyć, gdzie były jakieś ścieżki.
W jakim miejscu jesteśmy?
Objechaliśmy wioskę z drugiej strony i znajdujemy się przy zdziczałym parku przypałacowym. Wchodzimy do środka?
Pewnie. A widzi pan, jest teraz grudzień i powinniśmy chodzić po śniegu, a chodzimy po gęstym kurzuchu z liści.
Też byśmy tego śniegu chcieli. To by było dla sadzonek, dla tych, które są zasadzone tego roku czy zeszłego, no na pewno taka pokrywa byłaby dla nich bardzo pożyteczna. No ale lata mamy jakie mamy, no niedługo śnieg będziemy już dzieciom na obrazkach pokazywać. Sam park na szczęście nie jest prywatny, znajduje się w Zarządzie Lasów Państwowych. Jest to teren, w którym no nie będą robione żadne prace. Zostanie on zachowany w takiej formie, w jakiej teraz wygląda. Myślę, że szkoda by było tutaj cokolwiek robić. Za jakiś czas sprawdzamy tylko, czy nie pojawił się żaden szkodnik, który mógłby tutaj poczynić jakieś zniszczenia. Na szczęście no drzewa sobie radzą, stoją i oby stały jak najdłużej. Muszę powiedzieć, że uważam, że on teraz osiągnął swój najpiękniejszy stan, ponieważ teraz to nie jest sterowany ręką człowieka, zrobiony jakoś od linijki, każda ścieżka pod kątem prostym, tylko od wielu lat jest to już nie prowadzone jako park, tylko po prostu jako fragment lasu. Jest to taki zakątek przede wszystkim dębowy, miejscami bukowy. Te drzewa no, mają dobrze ponad 100 lat. No, miejsce jest magiczne w zależności od tego, w jaką porę roku tu przyjdziemy. Czy to jest lato, mamy gęste korony, na dole jest naprawdę aż ciemno, ponieważ nie dochodzi światło. Albo jak przyjdziemy teraz i mamy taki no, korony może i bez liści, co nadaje trochę takiego strasznego klimatu, ale z drugiej strony jeszcze bardziej czuć taką przestrzeń, monumentalność, ponieważ co kawałek mamy grubą, bardzo grubą kolumnę drzewa. No tak grubą, że żeby je objąć, to musiały być sobie 2 albo 3 osoby, a przy tych grubszych to nawet i z 5 mogłoby nie poradzić. Są naprawdę wielkie obwody. No i mamy tą przestrzeń między nimi, to poczucie, no, że natura jest naprawdę potężna.
Poszukiwanie magii w lesie o bobrach, grze o tron i w wiosce widmo. To reportaż, którego bohaterami byli leśnik, harcerz Hubert Kniaś i pani sołtys Olga Kucharczyk. A już za kilka minut o tym, jak pan Sławek rozmawia ze zwierzętami. 36 minut po 20:00.